Co ze składką zdrowotną, co proponują politycy, a na co liczą pracodawcy? List otwarty w sprawie kształcenia przyszłych kadr do instytucji rządowych, środowisk i biznesowych. A 3% pracodawców chce pensje obniżać. Jak to jest i jak będzie w tym roku z płacami? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio goście Aleksandra Harasiuk, prezeska Heweli z Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, Ewa Podgórska-Rakiel, doradca pracodawców Pomorza, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ona obecnie wynosi 9% podstawy wymiaru. Jest miesięczna, niepodzielna. Jest też sporym kosztem dla pracodawców. W 2022 roku przedsiębiorcy odprowadzili ponad 16 miliardów złotych składki zdrowotnej, a rok przed wprowadzeniem Polskiego Ładu było to 9 miliardów złotych. Wzrost obciążeń to skutek właśnie Polskiego Ładu. Przedsiębiorcy apelują, by to zmienić, choć powrót do stanu sprzed ładu według ekspertów nie jest możliwy. Do tego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dziś też kością niezgody u polityków. No i właśnie, co proponują dziś przedsiębiorcy, czego się domagają, co można zrobić ze składką zdrowotną? Jakie propozycje byłyby najbliższe Państwu do przyjęcia?
Dobrze, to pozwolę sobie zacząć.
Ewa Podgórska-Rakiel.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pracodawców, z całą pewnością przydałyby się uproszczenia polegające na tym, żeby jednak wrócić do zryczałtowania składki zdrowotnej. Na pewno te obciążenia związane z obecną wysokością składki to jest rodzaj podatku, tak? To wszyscy mówią o tym, że to, co się wydarzyło w Polskim Ładzie, to jednak jest kwestia dodatkowych pieniędzy dla budżetu państwa i na pewno nie pomogło to przedsiębiorcom. Składka jest wysoka i teraz pamiętajmy o tym, na co ta składka idzie. Ona idzie przecież na gwarancję bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. A z drugiej strony pamiętajmy o tym, że większość pracodawców ma pakiety medyczne, gdzie rzeczywiście są to dodatkowe benefity dla pracowników i pracownicy korzystają z tych pakietów medycznych bardzo często i zamiast czekać na świadczenie z bezpłatnej składki, która jest no, jak gdyby dla nich tutaj no, w ramach tego, co opłaca pracodawca, świadczona. Musieliby na przykład czekać na wizytę u dermatologa 3-4 miesiące. Tak, mają w pakiecie medycznym jakby od razu takie świadczenie. I teraz naprawdę powinniśmy podjąć jakąś taką szerszą dyskusję na ten temat, dlatego że te uproszczenia są absolutnie niezbędne. Ponadto kwestia zasiłku chorobowego, który też obciąża znacznie pracodawców, zwłaszcza małych, którzy muszą płacić za zwolnienia lekarskie pracowników. No w moim przekonaniu tutaj jest potrzebna szeroka dyskusja i może powinniśmy zastanowić się nad tym, czy właśnie ewentualnie te pakiety medyczne nie mogłyby w jakimś stopniu też no, zastąpić częściowo tej składki, którą pracodawcy muszą odprowadzać. Może powinniśmy podjąć taką dyskusję, bo tak jak mówię, większość pracodawców opłaca jednak też takie pakiety medyczne. Przecież płacą pracodawcy tak naprawdę podwójnie przez to, że płacą i składkę zdrowotną i te pakiety medyczne. Może powinna być jakaś szersza dyskusja i nowy sposób właśnie finansowania tych składek.
Co Państwo na taką propozycję?
Ja się zgodzę. Ja w ogóle jestem...
Mikołaj Lipiński.
Ja może trochę jakby uproszczę dla naszych słuchaczy. Mamy dwa elementy. Pierwszy to jest stopień skomplikowania i pewnie wszyscy się zgodzą, że po prostu musi być to prostsze. Składka zdrowotna, jakby nie ukrywajmy, tak trochę upraszczając, to jest zwykłe ubezpieczenie. Po to, że jak zachorujemy, możemy iść do lekarza, możemy iść do szpitala, mamy bezpłatną opiekę medyczną i tyle. A drugi element to jest jakby pieniądze, które idą ze składki zdrowotnej, jakby ta suma, tak? To mamy 16 miliardów dzisiaj. Nie ukrywajmy, służba zdrowia jest niedofinansowana, nie będziemy wchodzić we wszystkie aspekty, dlaczego, gdzie te pieniądze uciekają i tak dalej, ale pewnie tych pieniędzy nie zmniejszymy. Więc jeżeli chcemy zmniejszyć składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, to zastanówmy się, skąd te pieniądze wziąć. Bo niestety, skąd się je musimy wziąć? Finalnie i tak my wszyscy za to zapłacimy. Ja ostatnio byłem z córką lekarza i byłem zdziwiony, że trzy wizyty przede mną były puste. Znaczy, rodzice umówili dzieci, ale nie przyszli. Ja bym na przykład wprowadził odpłatność delikatną za takie wizyty. Znaczy, nie przychodzisz, płacisz. Albo chcesz się umówić do lekarza, masz bezpłatną opiekę zdrowotną, okej, zapłać chociaż 50 zł za to, żeby móc przyjść. Jakby trochę jednak bym to finansowanie podzielił na przedsiębiorców i na pracowników, no bo jakby nie ukrywajmy, to jest ubezpieczenie pracowników, a nie pracodawców.
To ja będę typową rewolucjonistką w imieniu...
Aleksandra Harasiuk.
W imieniu małych i średnich firm. Zacznę tutaj wnosić sztandary krwawe, dlatego że dla mnie kwestia rozliczenia polityków to jest jedna historia za 100 konkretów. Przypomnijmy, że 10 dni brakuje do tego, żeby to wszystko zrealizować, a jednym z postulatów obiecanym przez Koalicję Obywatelską był 1 miesiąc wolny od składki, ale również wrócenie do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej. Kropka. Tam nie było, że przeliczymy, zobaczymy, a może coś się zdań. Dla mnie kwestia odwrócenia teraz tego problemu jest taka, w jaki sposób to wyegzekwować od polityków. Druga historia jest taka, że za rzecznikiem małych i średnich firm bardzo mocno postuluję za jego propozycją dobrowolnego ZUS-u. I to jest bardzo mocno przeliczane. I tak, żeby nie być gołosłowną, to troszkę liczb, które obrazują to, dlaczego to nie jest kosztowne dla budżetu, albo nie aż tak znacznie. Według 2022 rok CIDG, czyli ten rejestr ilości zarejestrowanych firm, pokazuje, że mamy 2 miliony 349 tysięcy firm zarejestrowanych, z czego jedno osobowe działalności to jest 97%, 2 miliony 200. Mamy według ZUS-u 1,7 miliona samozatrudnionych i z tego 210 tysięcy już dzisiaj jest windykowanych obciążeń ZUS-owskich, a 600 w ogóle tysięcy zalega. Dla nas 800 tysięcy osób jest już w szarej strefie. Kolejna historia jest taka, że w 2023 roku zamknęło się 200 takich firm, a 370 zawiesiło działalność. 347 się tylko otworzyło.
Tysięcy,
tak. A 226 mamy na minusie, summa summarum. ZUS-u nie płaci ani pracownik wojska, ani policji, ani sądu, ani prokuratury. Za rolników do budżetu płacimy 20 miliardów. W sumie 16 miliardów płacą przedsiębiorcy, a cały budżet ma z tego przychód 222 miliardy, z czego 300 musi miliardów wydać. I według wyliczeń rzecznika małych i średnich firm, jeśli chodzi o zobrazowanie, jeżeli byśmy teraz zawiesili ten dobrowolny ZUS, nie mówiąc o składkach zdrowotnych, bo tam ich nie ma, to generalnie w budżecie państwa rocznie na te 300 miliardów, na te 547 miliardów brakowałoby 3. To są kpiny, że my w ogóle o tym dyskutujemy, kiedy firmy zamykają swoje działalności ze względu na to, że na dzień dzisiejszy nikt się nie pyta, czy zarobiłeś, czy nie zarobiłeś. Musisz zapłacić składki ZUS-owskie na poziomie 2000 zł. I to jest dramat dla praktycznie 97% firm, które są zarejestrowane w Polsce. Nie mówimy o dużych pracodawcach. Duży pracodawca dla niego 2000 to nie jest w ogóle temat do dyskusji. Natomiast mówimy o tych, którzy naszą gospodarkę z jednej strony rozwijają, a z drugiej strony utrzymują się jako samozatrudnieni, jako prowadzący te nasze lokalne biznesy i praktycznie działający na rzecz rzemiosła czy różnych innych rzeczy.
Ja pozwolę sobie tylko tutaj jakby odnieść się do tego, co pani powiedziała, odnieść się do tej składki dobrowolnej, bo gdybyśmy, to jest chyba taka dyskusja dosyć już no, na poziomie naprawdę tego, o czym pan też wspomniał, no z czego będzie finansowane ewentualnie. Ja się
tam
obawiam
nie ma
troszeczkę.
Składek. To dobrowolny dotyczy tylko rentowych, emerytalnych i wypadkowych. Tam
tylko
nie ma
pytanie,
zdrowotnych.
Czy właśnie przedsiębiorcy, niektórzy no nie przeszacowaliby własnych możliwości i czy by potrafili to obliczyć. Tu nie jestem pewna właśnie tego, czy przedsiębiorcy dobrze by wybierali. I
wchodząc do szarej strefy, i tak są na naszym utrzymaniu budżetowym. Także to jest kwestia, czy pozwolimy biznesowi się rozwijać, gospodarce być bardziej wspierającym przedsiębiorczość, czy będziemy wszystkich zmuszali do tego, tak jak część polityków mówi, to idźcie na etat, jak was nie stać na prowadzenie firmy. To nie jest rozwiązanie. Nie stać na to,
no tak,
żeby...
a z drugiej strony etaty są dosyć kosztowne, bo gdybyśmy tak...
Kto nas zatrudni w końcu wszystkich,
no właśnie,
tak? Co zrobimy, jakąś wielki Orlen fryzjerów? Albo wielki Orlen, nie wiem, krawców?
Zatrudnienie jednego pracownika jest kosztowne. Przy tym jest taka biurokracja, jest tyle dokumentów do przekazania pracownikowi, przygotowanie tyle dokumentów, że w tej chwili jeszcze po nowelizacji kodeksu pracy, to co się dzieje w firmach kadrowe, cały czas pracują nad tym, żeby te dokumenty przygotowywać i dopasowywać do znowelizowanych przepisów. Pracownik widzi tylko finalnie swoje wynagrodzenie w kwocie netto. A tak naprawdę tu jest oczywiście cała kwota brutto plus i dodatkowe PPK, dokumenty, które pracownik musi otrzymać na początek. I to jest cały plik dokumentów, oświadczeń różnego rodzaju, zapoznać się z regulaminami, kwestie przeprowadzenia badań, prawda? No tego wszystkiego jest bardzo dużo, więc na pewno nie pójdziemy wszyscy na etat i pewnie nie wszyscy chcą iść na etat. Natomiast no, dyskusja o składce to jest absolutnie...
Ale nie powinniśmy iść wszyscy na etat, no, bo zatracimy też, absolutnie konkurencyjność
takie
gospodarki.
Takie mamy prawo w konstytucji wpisane, tak? Że możemy zarabiać jak chcemy.
Ale może byśmy połączyli to z tymi pakietami medycznymi, tak się zastanawiam.
Ja się uważam, że prywatna opieka medyczna powinna się w Polsce rozwijać. Tak. Bardziej moim zdaniem powinna być jakaś odpłatność, zwłaszcza jak się ktoś umawia i nie przychodzi, albo
aczkolwiek
idzie...
Aczkolwiek w tej chwili, żeby się dostać również do lekarza z prywatnego pakietu, to też nie jest
nie
proste
jest tak łatwo
i
jak
też
kiedyś.
Się okazuje, że czekamy w długich, długich kolejkach. Rozumiem
się, że czeka nas trochę pracy u podstaw, jakby to też nie jest rozwiązanie, które się w ciągu miesiąca, jakby 100 dni i te rzeczy...
To
tak,
było
to jest
zobowiązanie,
jedno, to jest jakby jedno, ale to, że my wydajemy dzisiaj takie pieniądze na opiekę zdrowotną, to wynika z tego, że jako Polacy mało się ruszamy, nie jesteśmy aktywni, źle się odżywiamy, dużo się stresujemy, nie badamy się często, więc jak idziemy do lekarza z chorobą nowotworową, to już jest trzeci stadium, a nie pierwsze. Nie robimy sobie badań przesiewowych co roku, żeby sprawdzić, coś jest nie tak, które kosztują 5 zł, a nie później leczenie 50 tysięcy. Więc zacznijmy trochę od podstaw i pewnie w dłuższym terminie, bo to nie będzie z dnia na dzień, gdzieś te oszczędności będą. I...
Ja się zastanawiam, może jest tutaj jakiś przykład właśnie u naszych czeskich sąsiadów, bo z jednej strony zakładanie działalności gospodarczej i wszystkie rzeczy związane z podatkami są znacznie prostsze niż u nas, a z drugiej strony no, coś niesamowitego zrobili ze służbą zdrowia. Tam jest tylko państwowa służba zdrowia. W ogóle nie ma czegoś takiego jak prywatna. Znaczy jest, ale nie na takiej zasadzie jak u nas, że jest tego dużo. Czym ta służba zdrowia jest, pracownicy służby zdrowia są bardzo dobrze opłacani. Pacjenci nie czekają w kolejkach. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale może jest tam jakiś gotowy wzór, który być może powinniśmy przejąć. A jeszcze wracając do składki na ubezpieczenie zdrowotne, Rzeczpospolita ostatnio kilka dni temu przypomniała, że rząd zaproponował kasowy PIT, czyli rozliczenie z fiskusem dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Skoro ma być kasowy PIT, to kasowo może powinna być rozliczana składka zdrowotna, mówił jeden z przedstawicieli biur rachunkowych. Czy to by może jakoś ułatwiło życie przedsiębiorcom?
Czy to wpływa na płynność, ale jakby to nie poprawia rentowności. No, okej, dostajemy pieniądze szybciej niż później, to jest jakby jeden element. Natomiast czy kasowy PIT coś tutaj zmieni? No i ja wątpię.
Generalnie przy podatkach, tak? Przy składce zdrowotnej nie.
Raczej nie. Nie ma to większego naniesienia. To jest trochę ubezpieczenie. No nie wiemy, kiedy polecimy do szpitala i kiedy nam coś wydarzy. Nie
zaplanujemy sobie.
No i jest też obowiązek składania miesięcznych deklaracji także dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, to a propos tej składki zdrowotnej.
Ja czekam 10 dni i rozliczam wówczas.
Ja czekam, że głupota, jakby robimy to no co miesiąc, co sama kwota, ale jakby dążymy do pierwszej rozmowy, uprośćmy to, po prostu, jakby nie odkrywajmy Ameryki. Skoro płaćmy zryczałtowaną kwotę, jakąś jedną, płaćmy ją co miesiąc i tyle. I naprawdę nie ma co robić dodatkowej dokumentacji, żeby...
Że te obciążenia i te formalno-podatkowe, ubezpieczeniowe kwestie dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych, są dużym problemem. Tak? I powinniśmy na pewno dążyć do tego, żeby to wszystko było uproszczone, bo taki mały przedsiębiorca po prostu sobie często nie radzi, zapomina o pewnych dokumentach, potem jest karany. Mało tego, ubezpieczy kogoś z rodziny, to ma jeszcze w sądzie problemy, bo nie można według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to jest podejrzane, a nie daj Boże osoba, kobieta była w ciąży, kiedy była zatrudniana. To jest cały proces na 3 lata, tak?
Tak, a nie ukrywajmy, że większość tych małych, drobnych mikroprzedsiębiorców prowadzi tą rachunkowość, księgowość samemu. Samemu oblicza te składki, samemu oblicza podatki i je po prostu płaci. No.
A jeśli są samozatrudnieni i nie zatrudniają nikogo, tylko prowadzą tą działalność gospodarczą, to już w ogóle chyba nie ma sensu, żeby taki obowiązek na nich nakładać dodatkowo. Do dyskusji wrócimy za chwilę. A w studio dziś gościa Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, Ewa Podgórska-Rakiel, doradca pracodawców Pomorza, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners. I kolejny temat. W Polsce 90% firm boryka się z luką kompetencyjną, co utrudnia rekrutację właściwych pracowników. Globalnie 40% firm napotyka podobne wyzwania, a do 2025 roku połowa światowych pracowników będzie potrzebowała przekwalifikowania z powodu automatyzacji i technologicznego postępu. W Polsce prognozuje się automatyzację niemal połowy czasu pracy do 2030 roku, ryzykując utratę 7 300 000 stanowisk. Polska, zajmując 27 miejsce w Unii pod względem kompetencji cyfrowych, musi podnieść umiejętności swojej siły roboczej. Future Collar wystosowało list otwarty w sprawie kształcenia zawodowego przyszłych pokoleń i wystosowało 10 postulatów, które mają wesprzeć, poprawić dostępność inicjatyw związanych z przekwalifikowaniem i podnoszeniem umiejętności. Jak przygotować pracodawców i pracowników na zmiany, które przed nami są? Bo jakiś czas temu spotkałam się też z opinią jednego ze słuchaczy. No pani redaktor, pani tyle o tych zmianach cyfrowych, o tej sztucznej inteligencji, a to już się nudne robi i są ważniejsze tematy. Tylko że ten temat dotyczy ich, naszych dzieci, przyszłości zawodowej.
Ja powiem tak, faktycznie jesteśmy dzisiaj bardzo mamieni.
Aleksandra Harasiuk.
Tym, żeby się szkolić we wszelkich kompetencjach związanych z technologiami. Ale drugie pole oddajemy totalnie. My nie mamy rzemieślników, my nie mamy hydraulików, my nie mamy zawodowców. I tak jak wahadło było przestawione w latach ostatnich na całkowicie cyfryzację i naukę cyfryzacji i te kompetencje, tak dzisiaj brakuje nam i mamy duży skill gap, jeśli chodzi o te kompetencje zawodowe. I znowu przekręcamy to wahadło, ruszamy dzisiaj bardzo mocno z promocją różnego rodzaju rzeczy związanych z edukacją zawodową. A będziemy mieli za chwilę wielkie problemy. Duże firmy technologiczne zwalniają też programistów, dlatego że sztuczna inteligencja, szczególnie tych juniorów, sztuczna inteligencja bardzo dużo rzeczy potrafi w zamian zrobić. Testują różnego rodzaju usługi, również tam można realizować dzięki tym rozwiązaniom automatyzacji i też nie wszystkie kompetencje będą nam potrzebne. Ostatnio w Krakowie jedna firma w ciągu jednego dnia zwolniła ileś tam pracowników.
Wiecie, ale to nie był efekt sztucznej inteligencji.
To nie było efekt technologii, natomiast no, ewidentnie jakieś tam rzeczy są, ale w Dolinie Krzemowej widać już ewidentnie, że coś już jest na rzeczy, że coraz mniej historii się zrobi. A z drugiej strony w Unii Europejskiej już jest prawo przyjęte, że w 2030 roku każde ubranie, każdy sprzedany odzież, nawet przez tych małych projektantów, będzie musiał mieć digital produkt paszport, czyli my będziemy musieli jako przedsiębiorcy, nawet mali, również o takie rzeczy zadbać, żeby wskazać, z czego jest zrobione, co to jest za skład, skąd mamy, czyli łańcuch dostaw i tak dalej, i to wszystko będzie zdigitalizowane. Więc idziemy na zwariowanie, to na pewno. Z drugiej strony nie uciekniemy od technologii, więc jakąś tam część kompetencji powinniśmy mieć takich podstawowych i wiedzieć, że takie coś funkcjonuje i używać na co dzień, natomiast nie odpuszczać tych rzeczy, które są związane z zawodowymi kompetencjami.
Myślę, że tu jest w ogóle bardzo dużo wątków. Czy te zawodowe kompetencje, jest pełna zgoda, bo brakuje nam rzemieślników. Sztuczna inteligencja i automatyzacja. Po pierwsze, proszę Państwa, automatyzacja dzieje się od dawna. Nie wiem, 300 lat temu mieliśmy rewolucję przemysłową i wtedy też wiesz, czyli jak już wejdą maszyny, to już ludzie będą potrzebni. Mamy kilka razy więcej ludzi dzisiaj na świecie
i brak pracowników.
I brak pracowników. Jakby okej, nie będę tam wchodził, Chiny, Afryka, Indie i tak dalej, ale u nas było dokładnie to samo. Komputery weszły parędziesiąt lat temu i też mówiono, że komputery są ludzi. Nic takiego się nie wydarzyło. Sztuczna inteligencja dopiero raczkuje. To, że my dzisiaj jesteśmy bombardowani jakimiś aplikacjami, które wykorzystują sztuczną inteligencję, nie oznacza od razu, że one nam zabiorą pracę. Ona ją trochę zmieni. Ona ją zmieni w bardzo wielu elementach, co nie znaczy, że ci ludzie nadal nie będą potrzebni. Oni uwolnią swoją pracę od rzeczy, które można zautomatyzować i musimy się przekształcić w pracę, która wymaga trochę więcej od nas pracy umysłowej i myślenia tego, co robimy. Więc jakby te kompetencje musimy szkolić. Musimy, nie wiem, dzieciom dawać komputery i tablety od pierwszej klasy w szkole. Niech trenują pisanie na początku w Wordzie, w Paincie i takich innych programach. Później robią im trochę bardziej skomplikowane rzeczy. Uczmy ich robotyki, uczmy ich programowania i tyle. Nie muszą być tym ekspertami, ale niech się potrafią w tym odnajdywać. Więc jakby to są takie kompetencje pewnie IT. Mamy rzemieślnicze. Wydaje mi się, że brakuje nam też dużo kompetencji miękkich. No dzisiaj mamy, nie wiem, ilu menedżerów w Polsce, ale menedżerowie generalnie są tak... mamy bardzo duży deficyt kompetencji miękkich, tak? Dzisiaj na dyrektorów, na menedżerów są kierowani ludzie, którzy mieli dobre wyniki w swojej pracy, ale to nie jest ich zadanie jako menedżerów. Oni mają kierować ludźmi, ich pracą, ich motywować, być ich liderami, a tego nie potrafią, więc też nie potrafimy rozwijać kompetencji miękkich, które są absolutnie kluczowe w rozwijającej się gospodarce. Więc tych elementów znowu mamy całą masę.
A ja myślę, że
Ewa Podgórska-Rakiel.
Te kompetencje są cały czas jakby doszkalane przez pracodawców, są szkolenia cały czas przeprowadzane i moim zdaniem idziemy właśnie w tym kierunku tej cyfryzacji jak najbardziej, bo to, co potrzebują pracodawcy, to wszystko jakby oni sobie są w stanie zapewnić, czyli są w stanie zapewnić sobie te szkolenia, bo potrzebują do obsługi takiej maszyny, to sobie wyszkolą operatora, tak? Natomiast pewien problem polega na tym, że jakby no, państwo trochę nie pomaga tym przedsiębiorcom, bo sama też wielokrotnie biorę udział w różnego rodzaju takich programach, gdzie no, przygotowujemy dokumentację dotyczącą szkoleń. Proszę państwa, to jest znowu ogromny plik, biurokracja i przedsiębiorca jest odrzucany dlatego, że gdzieś tam zapomniał, była jakaś zaległość składki za ubezpieczenie 30 zł. Tak? Firma duża, kilkadziesiąt pracowników i otrzymuje odpowiedź odmowną dofinansowania szkolenia, dlatego że gdzieś tam miał zaległość 30 zł i to nie zostało wyłapane tak przez dział księgowy. Czyli moim zdaniem my jak najbardziej musimy oczywiście iść w tym kierunku, bo cyfryzacja postępuje i z całą pewnością będziemy potrzebowali cały czas rozwijać te kompetencje cyfrowe. Natomiast w tych postulatach, w tym liście otwartym, o którym wspomniała pani redaktor, tam także, proszę państwa, jest kwestia promocji równości płci w sektorze technologicznym. No, szkoda, że w ogóle jeszcze musimy o tym mówić, prawda? Bo przecież ta równość płci powinna być wszędzie i nie powinniśmy nawet już takich postulatów wysuwać, a nadal je wysuwamy także, no, gdzie my jesteśmy, prawda? Z drugiej strony. Także moim zdaniem cyfryzacja, ona idzie. Będzie postępowała. Przedsiębiorcy sobie z tym moim zdaniem radzą, ale też potrzebują trochę pomocy państwa i trochę czasami tej pomocy takiej właśnie w uproszczeniu, znowu mówimy o uproszczeniu. No uproszczeniu, bo sama wiem, ile dokumentów jest do przygotowania, ile wcześniej miesięcy trzeba zacząć się przygotowywać, tak, prowadzić rozmowy, a jeszcze gdzieś tam na końcowym etapie mogą być jakieś różne niespodzianki. Natomiast tutaj pan wspomniał, że dzieci powinny od pierwszej klasy tak być uczone. No, no tak, tylko z drugiej strony patrząc na swoje dzieci, no widzę, że chyba czasem to chciałabym, żebyśmy wrócili do tych czasów naszej klasy, kiedy te dzieci funkcjonowały zupełnie inaczej, bez tych komputerów, bo teraz to faktycznie ciężko to dziecko potem od tego komputera odciągnąć, bo ona musi robić, prawda, córka moja, zadania w aplikacji, tak, i ona po prostu jest przyklejona do tego komputera, nie dość, że w szkole, to jeszcze w domu. A ja bym chciała, żeby ona popisała trochę w zeszycie i mówi mi, że nie, bo ona musi się zalogować i tam wykonać te określone czynności. Także no, powiem szczerze, nie wiem.
I potem będą potrzebne wyższe składki na badanie oczu, dokładnie, bo będą się sypało zdrowie i tak dalej, się zapętlamy cały czas. Tu jeszcze powiem o szkoleniach wewnętrznych. W tamtym tygodniu miało miejsce spotkanie European Fashion Alliance. To jest taka zrzeszenie firm odzieżowych z całej Europy. Dlatego, że też te kompetencje digitalizacji, automatyzacji i różnych innych cyfryzacyjnych rzeczy wymusza na nas prawo, nie tylko unijne. Ale zapytano właśnie te firmy, które zrzeszają i przedsiębiorców większych z branży odzieżowej, jak również tych MŚP-ów małych, jednoosobowych, twórców. No i zapytano ich o szkolenia wewnętrzne, jeśli chodzi o te cyfryzacyjne rzeczy, to 40% w ogóle się nie szkoli z tego. 60 czy 69% planuje dopiero nawiązać współpracę z jakimiś firmami szkoleniowymi i ekspertami, żeby nadążyć za prawem. Czyli też wywróciliśmy pewne rzeczy, że wprowadzamy coś już prawnie albo do obiegu i dopiero potem szkolimy z tego osoby, które będą zmuszone do używania tego lub poddawały się temu wyprawie. Rozjeżdżamy się za bardzo. Stąd może ten apel, stąd może te wszystkie rzeczy, żebyśmy troszkę więcej poświęcili czasu na szkolenie kompetencji. Niemniej jednak troszkę właśnie tak jak pan mówił, te kompetencje miękkie plus troszkę myślenie o prawie przed i dostosowanie całego społeczeństwa, to jest chyba jakaś praca, którą musimy dzisiaj. wykonać.
Plus, czy dzisiaj jest na rynku wystarczający wybór szkoleń i kursów, aby móc przekwalifikować pracowników, a z drugiej strony jeszcze, no właśnie, kto ma za to płacić, bo jeśli wrócimy jeszcze do tego, o czym pani prezes mówiła wcześniej, że dzisiaj ci młodzi informatycy są zwalniani, no bywało tak, że niektórzy ludzie się przekwalifikowywali i płacili bardzo duże pieniądze na kursy informatyczne. Rodzina w tym niejednokrotnie pewnie pomagała. I teraz to osobno, wiadomo, że to były proste
tak
kompetencje.
Samo. Tak. My też ułożyli na uczelnie, które automatycznie się...
I teraz ci ludzie właśnie zostają zwolnieni, więc to tak jakby te pieniądze poszły gdzieś...
Ludzie zostali zwolnieni, dlatego trochę firma jakby przeszarżowała z inwestycjami. Jakby nie generalizujmy. Problem jest taki...
Ale w branży się mówi już o zwolnieniach.
Ale absolutnie. Problem jest taki, że w ogóle i światowa, i europejska gospodarka mają trochę zadyszkę. Po prostu. Jest dzisiaj dużo większy marazm, jest dużo większy pesymizm odnośnie tego, co będzie w przyszłości. Nie mamy dzisiaj takiego problemu inflacyjnego, ale to wynika bardziej z problemu bazy, a nie z tego, że ceny nie rosną, bo one nadal są mega, mega wysokie, a będą pewnie jeszcze wyższe. Natomiast dzisiaj firmy borykają się z tym, jak poprawić swoją rentowność, jak poprawić swoją płynność i często niestety rozwiązaniem są zwolnienia, czy nam się to podoba, czy nie. Pewnie za 5-7 lat będzie zmiana. 2 lata temu czy 3 lata temu mówiliśmy, że mamy rynek pracownika i informatycy zmieniali pracę co 3 miesiące, podnosząc swoją pensję o 20%. A dzisiaj płaczemy, że 200 osób straciło pracę. Oczywiście jest to problem, ale niestety koniunktura jest w każdej branży, w tej również.
Dobrze, to co z tymi kursami? Kto ma je organizować? Gdzie można je znaleźć? Jest wystarczająca ilość, żeby ludzi przekwalifikowywać?
Ale jakby tu nie ma prostej odpowiedzi, bo każdy potrzebuje kursy dopasowane do siebie, czy nie każdy się kwalifikuje z robotnika na programistę czy z programisty na krawca. To po pierwsze. Po drugie, jakby mamy kompetencje i te cyfrowe, o których rozmawialiśmy, i te rzemieślnicze, zawodowe bardziej, tak? I kompetencje miękkie, więc pewnie każda sytuacja jest inna. Każdy sam musi decydować, czy pasuje do swojej branży, czy nie. Czy rozwija się w dobrą stronę, czy nie. Gdzie są jakieś szkolenia? Przecież szkoleń na rynku, z tego co ja widzę przynajmniej, jest całe mnóstwo.
Mamy całą organizację InfoShare, która naprawdę jest bardzo sprawna, powie gdzie, powie jak, jest InfoShare Academy, także też nie mamy z tym problemu.
Nie można, tylko...
Optymistyczne jest to, że w zawodach przyszłości na 2050 rok bardzo dużo trendologów wymienia, że będziemy pół na pół musieli posiadać taki zawód. Na przykład będzie inżynier, który będzie reperował pewne rzeczy i drukował to na drukarce 3D. Musi mieć zarówno wykształcenie inżynierskie, jak również znać tekstylia, czyli materiały, towaroznawstwo i jeszcze umiejętności cyfrowe. Więc będziemy prawdopodobnie szli w tą stronę, że będziemy musieli mieć kompetencje i zawodowe, i takie manualne.
Taka turboobrotowość.
Ja myślę, proszę Państwa, jeszcze, że przedsiębiorcy doskonale wiedzą właśnie, gdzie powinni posyłać swoich pracowników na szkolenia i oni chętnie to zrobią, oni sobie wytypują, prawda, te obszary, które są im potrzebne, tylko potrzebują troszeczkę tego pomocy państwa. Moim zdaniem w pomocy w dofinansowaniu, w wypełnianiu różnego rodzaju dokumentacji, a z drugiej strony jeszcze to, co państwo mówią, że pracownicy będą musieli tak jakby dzielić kompetencje. Ja pamiętam czasy, kiedy osobno zatrudniało się kierowcę i osobno mechanika. Teraz kierowca jest zarazem mechanikiem, prawda? Za chwilę pan mówi o zwalnianiu programistów. No tak, bo tak się uczymy tej technologii, że za chwilę każdy będzie potrafił obsługiwać przynajmniej te podstawowe programy, coś sobie stworzyć. Przecież już sobie sami tworzymy, prawda, jakieś podstawowe właśnie takie strony. W zasadzie idziemy w tym kierunku, że będziemy jakby tacy multi obsługujący różnego rodzaju programy.
Być może
tak.
A ja jeszcze dam dubajski przykład, że brakuje nam u nas w Europie i myślę, że w krajach bardziej rozwiniętych, tych pierwszych, że tak powiem historycznie, pewnego przywództwa. To znaczy się, my wszyscy nie wiemy, w jaką stronę idziemy i tak co chwilę zmieniamy. I ci pracodawcy, przedsiębiorcy tak samo biegają z tymi różnymi ludźmi. Nas uczono w latach 90. jakichś innych wymogów, że w przyszłości się przydadzą. Teraz zupełnie inne młodzieży mieszamy w głowie. Natomiast Dubaj przez swoich władców ma taką pewną wizję i on im pokazuje, tak, że dzisiaj idziemy to i wzmacniamy to, więc też jest taka historia, że ludzie mają namacalne mierniki, gdzie idą za 10 10, za 20, za 30 lat, więc też potrafią sobie zaplanować ścieżkę kariery. U nas naprawdę konia rzędem temu, który powie, co będzie w 2030 roku w Polsce.
Na pewno będzie zapotrzebowanie na pracowników, dlatego że teraz jest ogromne zapotrzebowanie. Państwo mówią o zwolnieniach, a ja z kolei mam problemy w firmach, żeby właśnie zatrudnić pracowników, którzy mają kompetencje.
Tak? A jedno drugiego nie wyklucza.
Rzeczywiście brakuje tej kadry.
Tu mamy problem, no, nie? Jakby tu mamy trochę tą lukę kompetencyjną, niestety.
I 53% polskich menadżerów uważa, że automatyzacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia. Tak wynika z raportu Branża Produkcyjna, Globalne Trendy HR 2023. Z tamtego czasu mamy dane. Troszeczkę zmieniamy temat. Trzeba być pechowcem, aby nie dostać podwyżki pensji, słyszymy w mediach. Tymczasem 3% pracodawców jasno zadeklarowało, że chce pensje obniżać. No właśnie, i jak to jest, i jak to może być w tym roku z płacami, kiedy widzimy z jednej strony dwie podwyżki płacy minimalnej od początku roku i kolejna będzie w czerwcu. Po podwyżkę płacy zgłoszą się osoby, które pracowały na granicy tej płacy minimalnej, która dopiero będzie, więc one chcą zarabiać trochę więcej. No, jaka jest sytuacja? I też na chwilę przystopowała nam inflacja, więc te ceny nie idą w górę tak prędko, jak jeszcze kilka miesięcy temu, co nie jest powiedziane, że ona jest dana raz na zawsze w tym tempie, a raczej bierzemy pod uwagę, że się znowuż zwiększy za chwilę.
Ja bym nie twierdziła, że będziemy mieli jakąś skalę wielką obniżek pensji. Z drugiej strony uważam, że pracownik dobry, wykwalifikowany, on zawsze idąc po podwyżkę ją dostanie, dlatego że pracodawca go potrzebuje, wiedząc właśnie, jaki jest problem na rynku z zatrudnieniem. Także akurat te podwyżki pensji, owszem, one są pewnym obciążeniem i tu nie ulega wątpliwości, że ta płaca minimalna, zwłaszcza no, na takich stanowiskach, które no, zatrudnienie na początku, zaraz po studiach, proszę państwa, no nie wymagajmy, że ta osoba będzie od razu wykwalifikowanym pracownikiem, więc ona no, ma tą pensję minimalną, a oczekiwania bardzo często, nawet studentów, są ogromne. Proszę państwa, no w firmach pracodawcy borykają się z tym problemem roszczeń nawet studentów na poziomie ekspertów, tak? Natomiast moim zdaniem tutaj akurat nie będzie obniżek, a podwyżkę rzeczywiście, no trzeba być pechowcem, w tym sensie, że no nie mieć kwalifikacji, żeby nie dostać podwyżki. To tak bym powiedziała moje zdaniem.
No to optymistycznie brzmi dla pracowników.
Znaczy ja widzę trochę jakby lukę taką płacową. Znaczy po pierwsze to, że rośnie płaca minimalna, to po pierwsze jakby jest takie bezpośrednie obciążenie dla pracodawców. Po prostu muszą pracownikom płacić więcej. To jest jeden element. Drugi, płaca minimalna jest często wyznacznikiem w tych wszystkich składkach ZUS-owskich, podatkach i tak dalej, więc sam wzrost płacy minimalnej powoduje, że dla wszystkich innych rosną nam obciążenia, więc to jest drugi element. Trzeci jest taki, że pracownicy, którzy wcześniej dostawali trochę powyżej płacy minimalnej, teraz chcą dostawać nadal trochę powyżej płacy minimalnej, która podeszła do góry. Więc tych elementów, które gdzieś tam determinują te podwyżki, jest kilka. Ale jak widziałem, dzisiaj gospodarka i polska, i europejska mają trochę zadyszki, więc firmy nie są skore do generowania kolejnych podwyżek dla pracowników, no bo też ta ich efektywność nie rośnie aż tak bardzo. Więc ja pewnie spodziewam się też jakichś podwyżek wynagrodzeń, ale po pierwsze to będzie zróżnicowane od sektora, od doświadczenia i na pewno nie będą to takie podwyżki, jak były rok czy dwa lata temu, to z całą pewnością.
Chociaż inflacja nie zwalnia, więc to też jest bardzo smutne, że pracownicy nie mogą liczyć na podwyżki.
Nie, albo... no zwalnia, mamy teraz tam jednocyfrową inflację.
W okolicach, ale jest. Podobno 2,6% ma być zaluty.
Teraz jakby jest w celu, natomiast to jest też efekt bazy, nie? Przypomnę, że jeszcze chwilę temu ta inflacja była mega wysoka, więc te ceny bardzo mocno podrosły. No i dzisiaj przez efekt bazy ta inflacja jest niższa, ale ona za chwilę wzrośnie znowu, nie wiem, VAT na żywność znowu wyrośnie do 5%, a nie, a jest zero. Pewnie będziemy musieli uwolnić ceny energii, to też spowoduje duży wzrost, więc no, pewnie w ciągu pół roku inflacja znowu wzrośnie gdzieś tam w okolice dziesiątki.
No to jak już mówimy o inflacji, to ostatnio pewnie państwo też obserwują, ceny nieruchomości szybują. Dzisiaj przeczytałam informację, że one już nie szybują, tylko one galopują wręcz w ostatnim czasie. A tutaj w Krakowie kilkanaście dni temu ogromna nocna kolejka osób, które chciały zdobyć mieszkanie w programie Mieszkanie za remont. W 2023 roku tam złożono 972 wnioski. Listą remontową objęto 100 gospodarstw domowych. Na ile takie programy są w stanie rozwiązać problem mieszkaniowy Polaków?
Nie są.
Nie są.
Nie są. Są to absolutnie mikroskopijne możliwości w stosunku do potrzeb moim zdaniem. To jest w ogóle totalnie promil potrzeb. I nie wiem, ile tam było w tym programie mieszkań na wynajem. 100, 200,
tak,
50?
100, 100,
na
tak.
pewno niedużo. Nie mogą się pozbawiać wszystkich mieszkań do remontu. To jest fajny program, ale też pewnie muszą mieć jakieś swoje zaplecze, gdzie ewentualnie dla osób potrzebujących takie mieszkania komunalne będą jak gdyby dostarczane bez jakby tej opcji z remontem. Pewnie tak jak pan mówi, no jest to jakiś tam niewielki odsetek możliwości. Natomiast ja się zawsze zastanawiam, bo mówimy mieszkania dla młodych, ale o jakich młodych my mówimy? O osobie, która ma 18 lat, ona nawet nie będzie w stanie prawda, opłacić sobie.
Mieszka.
Właśnie, więc mówimy o osobach moim zdaniem już tak w średnim wieku, 25-6.
Właśnie,
no to
nie?
Też młodzi.
No ale właśnie, i teraz mieszkania dla nich. No pewnie te kredyty jakoś nisko oprocentowane, jest to jakieś rozwiązanie, tak? Ale one, te
tylko,
osoby muszą mieć pracę,
powoduje wzrost cen mieszkań.
Dopiero oni wchodzą na ten rynek pracy, więc jakby, no niech wszystko idzie swoją drogą. No nie możemy dać ludziom młodym, nawet tym 25, od razu mieszkania, bo nie będą w stanie sobie z tym poradzić.
True,
prawda?
Ale ceny wynajmu też bardzo mocno wzrosły ostatnio. Moje na przykład tak. zdaniem, jakby ja też nie śledzę rynku nieruchomości.
To z kolei wyklucza ludzi ze zdobywania wiedzy i kształcenia się w innych miastach. Rezygnują ze studiów, bo nie stać ich na wynajem.
Tak, bo powinniśmy iść trochę pewnie linią wynajmu, no bo to zwiększa naszą mobilność i dla gospodarki jest korzystne i tak dalej. I jakby też jakby nie znam się do końca na tym rynku, więc trochę pójdę jak to Polak, nie znam się, ale się wypowiem.
Jeszcze dodatkowo.
A jak on się to w ogóle, nie? Trochę jak o piłce nożnej, ale jakby moim zdaniem trochę gdzieś te wszędobylskie i jakby elementy, o których mówię, to są flipy. Ludzie kupują mieszkania dzisiaj, remontują je, sprzedają je często dwukrotnie drożej. Tego jest teraz cała masa. Wszyscy się zajmują flipami, remontami i sprzedają te mieszkania naprawdę dwukrotnie drożej. I moim zdaniem to są takie systemowe rozwiązania, które sprawiają, że te ceny mieszkań rosną w kosmicznym, absolutnie kosmicznym tempie i później mamy marżę deweloperów na poziomie 40%, albo mamy ludzi, którzy zajmują się flipami, mają nagle 20 mieszkań w portfelu i na każdym zarabiają 200 tysięcy, bo sobie wyremontowali szybko i sprzedali kolejnym z dużym zyskiem. Jakby ja bym szukał rozwiązań systemowych, bo programy mieszkanie dla młodych czy mieszkanie za remont to jest naprawdę absolutnie promil potrzeb.
Ja nie wiem, młodym pozostaje tylko być 20-30 lat, seniorem już jest 50 lat. U nas po prostu jakiś jest zamęt, jeśli chodzi o dostępność różnych rzeczy. W kolejce w Krakowie po te mieszkania stały i pary, i osoby, które myślą o rozpoczęciu życia, i takie, które już gdzieś tam to życie mają dosyć sporo dojrzałe, bo i 50-latkowie się znajdowali. Dubaj ma to wymyślone inaczej. Powiem tak. Tam Katar, Dubaj, Bahrajn i Kuwejt przekazują rządowe mieszkanie każdemu swojemu obywatelowi. Nie mieszkańcowi, tylko obywatelowi. Trzeba mieć obywatelstwo. Od rządu dostają. I wówczas nie zakładają nikomu pętli pod tytułem, że musisz spłacać kredyt, dorabiać się, pracować, myśleć cały czas o to, żeby mieć i na życie, i na kredyt. Jest to bardzo fajne, ale to była przygotowana wcześniej gospodarka. To się im nie wzięło z tych ropodolarów, tylko z bardzo wielu źródeł, które spowodowały, że jest na utrzymanie tych lokalnych mieszkańców. U nas jest od zawsze ten problem, że mamy bardzo dużo wydatków, mamy dosyć sporą gospodarkę i dosyć spore społeczeństwo, natomiast nikt nie myśli o tym kompleksowo, totalnie. Nie mamy programów społecznych, które są zdrowe, nie mamy programów takich uczelnianych, które są zdrowe. Lecimy po prostu z wiatrem, takie jakieś dziwne mamy historyczne zapędy. Może przez wojny, które nas dotykały i naszych sąsiadów fajnych. Natomiast ewidentnie wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane i nic nie jest uporządkowane.
Czy pani tak pięknie mówi właśnie o tym Dubaju, a chciałabym powiedzieć, że no, niedawno właśnie wróciłam z Dubaju i tam są jednak dwa światy. Mówimy w jednym zakresie o wysoko rozwiniętym jakby częściu, prawda, części tego państwa, a z drugiej strony są no, takie jednak dzielnice biedy.
My też nie mówiliśmy o imigrantach w Polsce, także my też
u
mamy te trzy
tak
światy.
Samo.
Także spokojnie. My mówimy o tym, że my jesteśmy w ogóle niezorganizowani.
No i trzeba to wszystko zorganizować i pomyśleć nad kompleksowymi zmianami, o czym my tutaj w audycji no bardzo często wspominamy, że to nie jest tak, że jeden program załatwi całą sprawę związaną z nieruchomościami, z dostępem do mieszkań. Czy to dla młodych, czy to dla starszych osób, no zobaczymy, jak, w którą stronę to pójdzie. Mówiliśmy o tym, że w Krakowie były kolejki. Ja chcę powiedzieć, że w Gdańsku także były takie lokale proponowane za remont, a dane za 2021 rok mówią o tym, że w Gdańsku było 700 komunalnych pustostanów, których utrzymanie kosztowało wówczas 236 tysięcy złotych miesięcznie. No może mieszkanie za remont to jest też bardzo dobry pomysł, ale sprawy nie załatwi. Bardzo dziękuję. Czas nam się niestety skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, Ewa Podgórska-Rakiel, doradca pracodawców Pomorza, Mikołaj Lipiński, członek zarządu Black Partners, Ewa Palicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.